Wbrew pozorom ten dzisiejszy fragment Ewangelii wcale nie należy do tych najłatwiejszych. Opowiadając o radosnych wydarzeniach odnalezienia zagubionej owcy, ewangelista mówi także o konieczności podjęcia trudu poszukiwania tej, która się oddaliła. O ryzyku, być może nawet lekkomyślności, braku roztropności, a może wręcz głupocie pasterza, pozostawiającego bez opieki 99 dla tej jednej. Dla tej, o której nie wiadomo, czy już nie została gdzieś tam poza stadem rozszarpana przez przebiegłe drapieżniki. Podobnie drachma. Niespełna 3,5 grama srebra. Dziś jakieś 12 zł. Dawniej jednak drachma była całkiem sporą liniówką. Mimo to, czy warto dla nawet najlepszego dziennego wynagrodzenia za pracę ryzykować całą resztę i wywracać wszystko do góry nogami. Tylko jedna rzeczywistość może usprawiedliwiać takie lekkomyślne zachowanie. Zarówno owca, jak i zagubiona drachma muszą nie tylko zwyczajnie opłacać się ich właścicielowi, ale muszą one w pierwszej kolejności stanowić dla niego więcej niż tylko materialną wartość. Kiedy Chrystus opowiada zebranym tę przypowieść, to mówi o Bogu, który, kochając człowieka, gotów jest już nie tylko szukać zagubionego, tego, który się oddalił od niego, lecz powodowany miłością do swojego najpiękniejszego stworzenia, gotów jest dla niego zaryzykować wszystko inne. Mistrz opowiada swoim słuchaczom o Bogu, który dla ratowania każdego zagubionego człowieka zaryzykuje i wywróci, byleby odnaleźć, a potem przeprowadzić. Jezus mówi im o Bogu, który i nam może jawić się jako Bóg nierozsądny, lekkomyślny, nieroztropny i jako spory ryzykant. Bóg, którego dla naszego spokoju wolelibyśmy widzieć co najwyżej w akcji zasiadania na swoim tronie i wymierzającego sprawiedliwość według dobrych i złych uczynków człowieka. I niech ten Bóg nie kombinuje. Niech troszczy się, ale tym, co mam ja i co moje, niech nie ryzykuje On, tak dobry i wyrozumiały stwór. Lecz kto z nas zrobiłby coś podobnego dla drugiej osoby? Kto z nas zostawiłby szereg własnych codziennych spraw dla zainteresowania się i zajęcia czyimiś problemami? Kto porzuciłby swoje codzienne, takie zwyczajne zajęcia, pracę, spotkania biznesowe, hobby, przyjemności, choćby tylko odrobinę z czasu na zasłużony odpoczynek? Pytam was, kto z nas zaryzykowałby choćby tylko namiastką własnego poukładanego i spokojnego życia? Odrobiną nieprzerwanego pasma własnych sukcesów? Kto z nas, tak jak on, Bóg, poszedłby za tą jedną, pewnie spisaną już na straty owcą? Który z nas zainteresuje się i przejmie czyimś dzieckiem, synem lub córką? Zwłaszcza tym, któremu w jego młodym życiu poszło coś nie tak. Nie ułożyło się, wysypało, runęło. Popadł w złe środowisko i już za chwilę sam stał się złym środowiskiem dla swoich kolegów, przyjaciół, znajomych. Zawalił naukę i nie skończył szkoły. Tym, któremu z obiektywnych powodów odmówiono udziału w pozalekcyjnych zajęciach, w sportowych klubach, artystycznych grupach, tematycznych zajęciach. Tym, który zaczął brać narkotyki, upijać się i później niż zwykle wracać do domu. W końcu coraz mniej rozmawiać z bliskimi, stracić na wadze, siedzieć po ciemku w swoim pokoju, unikać innych, nie wchodzić w relacje, nie podejmować pracy pomimo dorosłego już wieku. Czy my, jak tu jesteśmy, potrafilibyśmy przejąć się kimś takim? Być może tak. Na swój sposób i do pewnego stopnia. Ale czy bylibyśmy w stanie zostawić wszystko to, co dla nas cenne, dla kogoś takiego właśnie? Żeby choć sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się z tym, który się pogubił. Czy zaryzykujesz wszystko, co masz, żeby poszukać i przekonać się, czy jeszcze nie przepadł i czy nie został pożarty przez wyrachowane drapieżniki współczesnego świata? Co powiesz, bracie i siostro? Jak postąpisz w stosunku do tego, który nie ma dla ciebie żadnej wartości, a wręcz szkodzi, niszczy, degraduje wszystko to, co z mozołem budowałeś, pielęgnowałeś i wychowywałeś? Znajdziesz odpowiednią wartość w kimś takim, kto narażając siebie samego, degradował będzie wszystkich i wszystko dookoła? Wydaje się, że to zwyczajnie i tak po ludzku niemożliwe. Może on, Bóg, tak, ale ja? Ale my? A przecież to coraz częstszy, coraz bardziej codzienny i przez to, Boże, nie dopuść, zwyczajnie naturalny obraz współczesnej rodziny, w której pomimo najszczerszych starań rodziców w życiu dziecka idzie coś nie tak. Często do tego stopnia, że już nie tylko patrzący z zewnątrz, ale i sami rodzice, wątpiąc, odwracają się od swoich dzieci. Obraz dziecka. Wewnętrzne pragnienie serca każdego rodzica związane z jego jak najlepszą przyszłością zacierają się. Owca coraz bardziej oddala się od stada. Idzie swoimi drogami, ze smakiem zajadając się soczystymi źdźbłami nowych pastwisk. Za chwilę zniknie za horyzontem i zdana będzie na bezwzględny świat i drapieżniki w nim żyjące. Pobiegniesz? Zostawisz inne i przyprowadzisz? Nie dacie rady. Jedyne, co dacie, to dacie sobie z tym spokój. A potem jeszcze będziecie wdzięczni światu, że to nie wasz problem i że problem ten was nie dotyczy. I będzie tak do chwili, czy tego chcecie, czy nie. Czy się z tym teraz zgadzacie, czy nie. Do czasu, kiedy na nowo lub w ogóle nie uświadomicie sobie, nie uznacie, jak cudownym i pięknym stworzeniem jest bez wyjątku każdy człowiek. A potem jaka jest jego wartość i ile ten człowiek kosztuje w oczach dobrego Boga. I w końcu jak cenny jest związek każdego człowieka z rodziną, za którą, jak się okaże, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni bez wyjątku. Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu podaje bezcenną wskazówkę na temat istoty człowieczeństwa i wartości rodzicielstwa, stanowiących klucz do zrozumienia, kim jest człowiek i jaka jest jego wartość oraz z czego to dobro wynika. Nasz święty brat Jan Paweł II pisze, że Bóg stwarza mocą swego słowa. Niechaj się stanie. Rzeczą znamienną jest, mówi papież, iż to stwórcze słowo Boga przypadku stworzenia człowieka dopełniony jest zwrotem: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Stwórca jak gdyby wchodzi w siebie przed stworzeniem człowieka, szukając wzoru i natchnienia w tajemnicy swojego bytu, która poniekąd już tutaj objawia się jako boskie my. Zdaniem naszego świętego brata, nasze ludzkie rodzicielstwo jest analogiczne do ojcostwa samego Boga. Wszystko to natomiast zostaje przez papieża mocno uwydatnione, kiedy mówi on o wyjątkowej biblijnej zasadzie, gdzie Bóg czyni nas na swój obraz i podobnymi do Niego. A to już całkiem spory zalążek każdej ludzkiej rodziny. W liście do rodzin Gratissimam Salve pod numerem 7 papież Polak pisze: z tej tajemnicy Bóg wyprowadza stwórczą ludzką istotę. Czytamy: stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Do tych natomiast istot Stwórca mówi błogosławiąc: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Następnie Jan Paweł II wskazuje na analogię rodzicielstwa, jaka zachodzi pomiędzy dziełem stwórczym Boga i ludzkim rodzicielstwem. Papież zauważa, że Księga Rodzaju w opisie stworzenia człowieka używa tych samych słów, co przy stworzeniu innych istot żyjących: rozmnażajcie się. Równocześnie jednak ich sens analogiczny jest bardzo wyraźny. Papież pyta, czy nie jest to właśnie analogia rodzenia i rodzicielstwa, którą trzeba odczytywać przez cały kontekst? Żadna z istot żyjących poza człowiekiem nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. Ludzkie rodzicielstwo jest biologicznie podobne do prokreacji innych istot żyjących w przyrodzie, ale istotowo jest podobne ono jedno do Boga samego. Papież wyraża się bardzo jasno, traktując ludzkie rodzicielstwo mężczyzny i kobiety, rodzinę, a zatem także wszystko, co ta rodzina przez siebie rodzi, jako tę część wspólnoty życia, która pochodząc od Boga, na stałe nosi w sobie Jego boską cząstkę. A to jest wartość sama w sobie, bezcenna i noszona w sercu każdego człowieka, również tego pogubionego. Boskie my jest przedwiecznym prawzorem dla ludzkiego my. Tego przede wszystkim, jakie mają stanowić mężczyzna i kobieta stworzeni na obraz i podobieństwo Boga samego, mówi papież. Czy rozumiecie to? Na podobieństwo Boga samego. Każdy z nas. Ja. Wy. I ten pogubiony zwłaszcza. Zawieramy w sobie substancję pochodzącą z Jego substancji. Jego wyjątkową cząstkę. Mamy w sobie tę wyjątkową część Bożej pełni, która stanowi o naszej osobliwości, o wyjątkowości pośród stworzeń i wartości zarazem. I ta sama Jego cząstka, jeśli się z tym zgodzimy, nie pozwoli nam być obojętnymi na trudności i bolączki innych ludzi. I wtedy pobiegniesz. Zostawisz wszystko dla tej jednej. Wywrócisz wszystko do góry nogami. Odnajdziesz, odmuchasz. Schowasz bezpiecznie w dłoniach i przyprowadzisz. I będziesz cieszył się, choć będzie cię to sporo kosztować. Wielki skarb i wielka wartość każdego człowieka. Jego boska obecność w każdym z nas. Obecność jedyna w swoim rodzaju i inna niż ma to miejsce w każdym innym rodzeniu w świecie. Gdyż ty, twój mąż, twoja żona, syn i córka, każdy jesteście bliscy mu właśnie tym podobieństwem jego obrazu. Ta boska cecha i przypadłość każdego z nas jest jeszcze nieodkrytą tajemnicą, w której jednak, i to rzecz pewna, każda ludzka istota powołana jest do życia osobowego tak w doczesności, jak i w życiu wiecznym w Bogu. I z tego powodu trzeba patrzeć z troską na każdą rodzinę, na każde zagubione w niej dziecko, nie tylko swoje, ale każde inne. I trzeba stosownie do potrzeb włączyć się, pomóc, wesprzeć i być. Zagubiony młody człowiek. Każde dziecko wymaga wychowania. I w przedziwny sposób wychowanie to związane jest z rolą matki. Według świętego Jana Pawła II nic nie zastąpi serca matki w domu. Serca, które zawsze tam jest i zawsze tam czeka. Dobra matka, jak mówi papież, idzie za dziećmi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny. Gdzie bywają przykute do łoża boleści, a nawet tam, gdzie schodzą na manowce i zapominają o Bogu. Gdzie sumienia mają obciążone grzechem. I jest to relacja matki do dziecka, która związana jest bardzo silnymi łańcuchami. Jednak matka, jak mówi papież, która kieruje się miłością, nigdy relacji tej nie odczuwa jako niewolę. Bez heroicznego poświęcenia matki względem swojego dziecka, zwłaszcza tego zagubionego, życie ludzkie staje się nijakie. Kiedyś w Gnieźnie papież Polak przyznał, że wciąż modli się, aby nigdy nie zabrakło tych miłujących ramion rodzicielskich. Żeby nie było na polskiej ziemi społecznego sieroctwa naszych polskich dzieci. I w tym wszystkim trzeba zwyczajnie być z matkami. Zostawić, jeśli trzeba, wszystko inne, żeby pobiec z nią i odnaleźć i przyprowadzić z powrotem. I ucieszyć się, jak się cieszy pasterz z odnalezienia zagubionej owcy. Takie właśnie jest niepojęte serce kobiety, pod którym nosiła swoje ukochane. Ona, matka, ta, która kieruje się miłością do swojego dziecka, nigdy nie odczuwa tej miłości jako niewolę. I to heroiczne poświęcenie nigdy nie pozostanie nieodpłacone. Nasze pociechy zwyczajnie wymagają wychowania. I choć to wychowanie tego młodego człowieka jest w pierwszej kolejności zadaniem jego rodziców, to jednak musi się ono odbywać z naszą pomocą, ze wsparciem innych bliskich, następnie parafii, w końcu całego środowiska i panujących w nim, co bardzo ważne, obyczajów. Na różny sposób w różnym zakresie i w zależności od potrzeb. Pamiętając jednak, że w pierwszej kolejności zawsze przez dobry przykład. I tak, aby być wsparciem, a nie ciężarem i przyczyną dziecięcych dramatów. Święty Jan Paweł II przestrzega przed tym wszystkich wychowujących młode pokolenie. Pisze. A kiedy tak dzieci wzrastają w latach, gdy od dzieciństwa dochodzą do lat młodzieńczych, niech nikt z nas nie stanie się wobec nich winien tego zgorszenia, o którym Pan Jezus mówił w słowach tak surowych. Czy może nie gorszysz? Czy może nie nakłaniasz do złego? Czy lekkomyślnie nie bierzesz na swoje sumienie wad albo nałogów, które przez Ciebie zaciągają inni młodzi, może nawet Twoje własne dzieci? Dlatego dzieło wychowania zawsze trzeba prowadzić z wielką gorliwością i odpowiedzialnością, pamiętając zawsze o tym, co najważniejsze, a więc o dobru młodego człowieka. I żeby, gdy się coś stanie, odnaleźć w tym młodym człowieku, w dziecku, w synu, w córce, tę prawdę o jego nadprzyrodzonej wartości, a w sobie samym, siłę do tego, żeby pobiec, odnaleźć i przyprowadzić. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.